Słuchacie podcastu Comics Mani. Z tej strony Sergiusz i jak zawsze jest ze mną Natalia.
Hejka, hejka.
Uprzedziłem cię.
Tak, już usta otwieram.
Spotykamy się... Pierka.
Jezu, spotykamy co to był raz... za... Czy masz opętanego kota? Bo ona wydała się dźwięk jak z Egzorcysty.
Nie, to Bierka.
A, kota, nazywam psa kotem. Przekaż Bierce moje najszczersze przeprosiny. Jezu!
Ja na groszka mówię kot. Poczekaj, ja ją zaprowadzę do drugiego pokoju. No już jestem. Na czym skończyliśmy?
Na tym, że Bierka, że mówisz na groszka, że z kotem.
To nasze ostatnie spotkanie w tym roku. I z racji tego, że jest koniec roku, stwierdziliśmy, że warto podsumować koniec czwartej fazy, który nastąpił wraz z pojawieniem się, w końcu z pojawieniem się Black Panthera, czy Holiday Special Strażników Galaktyki, bo ja już nie wiem.
Oficjalnie z tego, co widziałam w internetach, to jednak Black Panthera, bo po prostu te speciale, czyli Werewolf by Night i Guardiansi się nie liczą tak jakby kanonicznie do fazy, co jest dla mnie bez sensu z uwagi na to, że jednak w specjalu Guardiansów się pojawia dosyć istotna kwestia, która będzie przecież rozwijana w Strażnikach Trójce. No ale trudno, no my je policzyliśmy do swoich zestawień.
Tak, czyli mamy 18 tytułów, które będziemy porządkować od najgorszego do najlepszego. Znaczy tak naprawdę trochę inaczej. Znaczy w ogóle problem byłby z głowy, gdybyśmy brali pod uwagę uniwersum Marvela od Sony, bo wtedy byśmy mieli tylko dwie produkcje z tego okresu. Byłby to chujowy, jak nieszczęście, Carnage, czyli Venom 2 i super najlepszy film świata, Morbius. I wiadomo, który by zajął pierwsze miejsce.
Wiesz co, ja chyba przez te wszystkie memy, żarty w internecie zaczęłam tego Morbisa ciut cieplej wspominać. Wciąż cierpię na samą myśl o tym, że to oglądałam. Ale jednak tak trochę już z uśmiechem na twarzy, że to był taki paździerz, ale taki, który przejdzie do legendy,
tak.
A nie taki, po którym masz ochotę po prostu wydrapać sobie oczy.
Tak jak ja miałem ochotę po Venomie 2, którego nadal nie widziałaś, być może dlatego.
Tak.
No właśnie. Niestety my omawiamy MCU, więc tych produkcji jest 18 i pomyślałem, że nie będziemy chyba robić tak, że tam od najgorszego do najlepszego każdy przedstawia swoją listę, tylko pójdziemy chronologicznie wydawaniem tych produkcji. I rzucimy swoją ocenkę.
Nie.
Czemu? Wtedy będzie strasznie długo.
No ale dobra, możemy spróbować tak jak ty chcesz, bo nie widziałam, żeby ktokolwiek jeszcze coś takiego robił, więc...
Pierwsza produkcja, która rozpoczęła czwartą fazę, WandaVision, przełomowy dość serial. Które miejsce u ciebie?
U mnie jest trzecie.
To u mnie tak samo.
O proszę.
Póki to rozbieżności nie ma.
W ogóle tworząc ten swój ranking zauważyłam, doszłam do bardzo smutnych wniosków.
No.
Muszę sobie chyba porobić takie rankingi poprzednich faz i zobaczyć, na ile faktycznie ja byłam aż tak zajarana wtedy z tymi filmami, no bo wtedy jeszcze nie było seriali, tak? Więc filmami, czy teraz po prostu jakoś tak wspominam na zasadzie, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów.
Mm-hmm.
No bo ja miałam wrażenie, że okej, nie każdy film Marvela mi się zawsze podobał, to doskonale o tym wiemy, nieraz o tym mówiłam, ale jednak była ta taka podjarka praktycznie prawie za każdym razem. Tymczasem tutaj robiąc tę listę, to tak zauważam, że w ogóle ogólnie rzecz biorąc, większość tych produkcji mnie niewiele obchodzi. Niektóre na przykład mówią, o pamiętam, że dałem 7 na 10, więc dosyć wysoka cena, ale ogólnie rzecz biorąc albo w ogóle nie wspominam ciepło teraz tej produkcji. Ona się nie zestarzała dobrze w mojej głowie, albo w ogóle w zasadzie niewiele z niej pamiętam. I tak, no, nie wniosły za dużo do mojego życia te filmy i seriale. W większości...
Zapomnieliśmy dodać, że większość tych tytułów omawialiśmy we dwójkę, a pozostałą część jeszcze z Konradem ja omawiałem. Więc one wszystkie szerzej omówione są w poprzednich odcinkach i też może tak się zdarzyć, że nasze oceny trochę się zmieniły na przestrzeni tego czasu.
Tak, ja zauważyłam to, że chyba w większości przypadków w ogóle się zmieniły. W większości byłam bardziej jednak łaskawa, bo chyba jakieś emocje pozytywne bardziej trzymały mnie tuż po premierze, albo chciałam być po prostu miła, bo jednak to Marvel. Ostatnio to tak jakby coraz mniej tego sentymentu mam, więc podchodzę bardziej na chłodno do tego. No i chyba jest tylko jedna produkcja, która wskoczyła ostatecznie wyżej niż byłaby w dniu swojej premiery. W sensie jest niżej oceniona niż wiele produkcji, które znajdują się ostatecznie za nią w tym rankingu. Czyli tak jednak... dobrze się zestarzała w mojej pamięci,
okay.
Że tak to ujmę. Także z czasem zyskała jednak w moim osobistym rankingu, zwłaszcza właśnie w zestawieniu z resztą produkcji. No ale wracając do tego, od czego zaczęłam, że mam w sumie tylko tutaj tylko trzy produkcje z tej fazy, które bym szczerze komuś mogła polecić. To są numery od 1 do 3. No i pięć takich, które faktycznie tak podobało mi się, super się bawiłam i chętniej bym w sumie nawet wróciła jeszcze raz, jeżeli miałabym wracać. A do żadnej, właśnie to też jest hit, do żadnej z tych produkcji nie wróciłam. Gdzie poprzednie filmy Marvela, no to ja potrafiłam oglądać po kilkanaście razy, tutaj do żadnego nie wróciłam. No ale gdybym miała, to tylko jest pierwsza piątka. Później jest tam, no o tak, jest spoko, ale albo jakieś tam miało mankamenty, albo właśnie wiele nie wniosło do mojego życia i tak dalej. A końcówka to już jest takie, Boże, dlaczego to powstało?
To ja mam trochę inne wnioski, ale ja o swoich powiem chyba na końcu.
Dobrze. No ja doszłam do dosyć smutnych wniosków niestety. No, ale wracając.
Czy coś jeszcze o WandaVision? Chcemy więcej powiedzieć?
Znaczy, no co ja mogę powiedzieć?
Bo w sumie my razem o WandaVision nie robiliśmy odcinka.
A, faktycznie. Ale chyba omawialiśmy zbiorowo zbiorczo seriale, to
tak,
wspominaliśmy o tym.
Być może.
Uważam, że to jest najlepszy z seriali Marvela, jakie do tej pory wyszły. Jeden z lepszych seriali superhero. Fakt, no nie jest to The Boys, tak? Czy Peacemaker, ale no ogólnie wciąż wysoko oceniam ten serial i wciąż, ja go wciąż bardzo cenię. On w ogóle nie stracił w moich oczach. Faktem, ja tuż po premierze go bardzo przeżywam, no bo ja bardzo emocjonalnie do niego podeszłam, bo kocham postać Wandy, jak wszyscy już tutaj wiedzą, i ten serial to był po prostu dla mnie naprawdę emocjonalny wpierdol po prostu, zwłaszcza przedostatni odcinek. Finał był słaby i wszyscy o tym wiemy. Znaczy no słaby, no poległ na wielu polach, zwłaszcza w zestawieniu z poprzednimi odcinkami po prostu. To było coś
tak, jak... Nie pasował.
Ten finałowy odcinek był dla WandaVision tym, czym siódmy i ósmy sezon był dla Gry o Tron. Że po prostu okej, okay, sam w sobie może by nie był aż taką kaszaną, ale po prostu był bardzo dużym spadkiem poziomu w porównaniu do swoich poprzedników.
I trochę wymuszonym zakończeniem.
Tak, ale wciąż uważam, że świetnie poprowadzili tu historię Wandy. I właśnie emocjonalnie zostało to fajnie zrobione. Fajnie wprowadzili nowe postacie. Monica Rambeau jest cudowna. I faktycznie czekam na jej powrót. Chcę się jej więcej. No i to moim zdaniem chyba jednak co ostatecznie przeważa na tym, że to jest naprawdę jedna z najlepszych produkcji czwartej fazy MCU, to jest to, że takiego serialu nie było.
Tak.
Ani przedtem, ani później. Że oni się tutaj naprawdę nie bali eksperymentować i ten eksperyment się naprawdę udał. Mimo, że ja na przykład ja nie jestem fanką sitcomów, zwłaszcza starych sitcomów. Na przykład jak słyszę Świat według Bundy, to mam ochotę już nigdy więcej nie oglądać telewizji. Nie wiem dlaczego, tak już mam. A tutaj przetrwałam te pierwsze odcinki, gdzie tam był stricte sitcom. Oni fantastycznie potrafili budować napięcie, nawet tą atmosferę grozy. No były momenty, kiedy ja się autentycznie tej Wandy po prostu bałam.
No i ogólnie takie napięcie, kiedy nie było wiadomo, o co chodzi.
Tak, tak. No zwłaszcza to było, nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy drugi odcinek, jak szef Visiona z żoną przyszli do nich.
A pierwszy.
I tam w pewnym momencie, jak padło pytanie, skąd oni się znają. I nagle nastąpił ten błąd w Matrixie, tak? Mm. I cała scena jest fantastycznie zrobiona. Później te kolejne sceny, jak Vision coraz bardziej zaczyna rozkminiać, że coś tu jest nie tak. I jak to jest ograne fabularnie, ale też wizualnie, jak widzimy po właśnie takie nagle zaczyna nam migać ekran, albo Wanda coś cofa i tak dalej. Naprawdę fantastyczny serial.
Ten serial jest
no
też...
No i kostiumy. Kostiumy były super.
Ilustracją w ogóle tego, na czym czwarta faza jest zbudowana, czyli nie dość, że to, co mówiłaś, czyli te eksperymenty, to druga rzecz, o której mówiłaś, czyli to zagłębianie się w psychologię postaci i w sumie tak naprawdę wyciąganie takich bardzo terapeutycznych rzeczy. Głównie jakiegoś takiego żalu, w sensie smutku, straty, bo to są takie wątki przewodnie, motywy przewodnie tych wszystkich filmów, w większości filmów i seriali czwartej fazy.
Tak, radzenie sobie ze stratą, zaczynanie od nowa, to jest w zasadzie chyba, to jest fajny taki trochę nawet metakomentarz w tym przypadku, że i MCU zaczyna od nowa po Endgame.
I ze stratą widzowie muszą sobie radzić po Endgame.
Tak, i wielu bohaterów sobie radzi ze stratą na różnych tam poziomach, tak? Czy to Bucky sam ze stratą Kapitana Ameryki, czy w ogóle Stany Zjednoczone z utratą takiego symbolu chodzącego jak Kapitan Ameryka, Wanda właśnie ze stratą Visiona, Thor ze stratą wiary w samego siebie i tak dalej, więc to faktycznie jest ten wątek przewijający się, no i był to całkiem dobry pomysł właśnie na czwartą fazę, to, że tak w wielu przypadkach to średnio mi to wyszło. Że ja doszłam do takiego wniosku, że jednak daleko mi jest od wychodzenia z założenia, że najlepsze jest to, co już znamy, tak? Bo no, to jest w sumie jeden z, to jest właśnie taki paradoks, że to jest jeden z głównych moich zarzutów wobec, w ogóle no nie tylko Marvela, w ogóle kina rozrywkowego teraz. Tak, ten zarzut się pojawia od lat, ale mi on faktycznie jakoś tam zaczyna mnie coraz bardziej uwierać, że jak to powiedział Homelander w The Boys, że sequel after sequel after sequel, że po prostu w kółko mielimy to samo, non stop odtwarzamy to same, zamiast no, po cholerę robicie w kółko remake'i starych horrorów, zróbcie nowe dobre horrory.
No ale też jest pewna, to jest trochę jak z muzyką, że niby możesz tworzyć w nieskończoność melodię, ale prawda jest taka, że w pewnym momencie powtarzalność się pojawia siłą rzeczy, no bo tak...
Znaczy, oczywiście, ale wiesz, ja mówię tutaj o tej takiej chamskiej powtarzalności, bo oczywiście, że...
Ale to właśnie akurat Marvel moim zdaniem odchodzi od tego mocno. Nawet no przez tą fazę,
właśnie, ale
gdzie
czekaj,
są te eksperymenty.
Właśnie zaraz, bo ja do tego, tak jakby, bo ja do tego dążę. Że ogólnie, to jakby to nie jest tak, że mi zawsze to przeszkadza, na przykład Avatar 2, okej, okay, on dużo się nie różni fabularnie od jedynki i mi to nie przeszkadza, bo nie o to mi w tym filmie chodziło, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, mam takie jednak wrażenie, że tej powtarzalności jest bardzo dużo, no i Marvel tutaj ładnie znalazł ten balans, że mieliśmy i stare postacie, i kontynuację jakichś poprzednich perypetii, i zupełnie nowe postacie, i ostatecznie jednak w większości moja pierwsza dziesiątka, to są chyba tylko dwa debiuty. W sensie tak jakby dwa totalnie, no, totalnie nowe, że produkcja się opiera na nowej postaci czy na nowej drużynie, a reszta to są stare mordy. Więc tak ostatecznie, że z jednej strony okej, okay, ja się bardzo cieszyłam z tego powiewu świeżości, ale ostatecznie to ten powiew świeżości im w mojej ocenie słabiej wyszedł.
Czaję.
Że trochę chyba jednak nie kupiłam tych eksperymentów.
Ja do tego też się odniosę pod koniec chyba bardziej niż teraz, bo mieliśmy krótko, a...
A tak, a ja znowu zaczynam gadać, tak, przepraszam. Dobra, następna produkcja.
Falcon and the Winter Soldier.
O, jak ładnie się złożyło, czwóreczka u mnie.
A u mnie... O wiele niżej, czternasteczka.
Oh my god!
Ale to wynika... Doceniam ten serial bardzo, bardzo szanuję za te wątki społeczne, bardzo szanuję za tą dwoistość psychologizacji Buckiego i Sama, w sensie, że to są dwie różne postacie, które mają dwa zupełnie różne problemy i obie przechodzą jakby taką, powiedzmy, w cudzysłowie terapię.
Tak, oni przechodzą bardzo dużą drogę w tym serialu. Tak. To jest chyba jedna z tych produkcji właśnie w Marvelu ostatnio, w których faktycznie mamy tam największą przemianę wewnętrzną.
Jest dużo nowych postaci, jest dużo fajnych właśnie społecznych rzeczy, ale to nie jest mój klimat kompletnie, jak dobrze wiesz. To się wpisuje w tę tradycję Kapitana Ameryki filmów,
tak.
Szczególnie drugiej, trzeciej części, ale to nie jest to, co ja lubię i to, czego ja oczekuję. Więc doceniam, ale to nie, do mnie do końca nie trafia.
No rozumiem, ja, jak już też nieraz o tym rozmawialiśmy, ja lubię takie superhero, lubię też to, ostatecznie polubiłam się z tym takim kolorowym, kosmicznym, wybuchowym, bombastycznym i tak dalej. Ale no tęskniłam za takim przyziemnym superhero i właśnie The Falcon and the Winter Soldier mi to dał. Bardzo właśnie mi się podobał ten wątek społeczny, przemianę, tą przemowę Sama z finałowego odcinka, to sobie wspominam przynajmniej raz na 2-3 dni. I zawsze chce mi się płakać, bo jest wzruszająca, jest piękna. Uwielbiam to, co oni zrobili z postacią Sama i stał się... Ja go zawsze lubiłam, ale jako takiego sidekicka, a teraz jest jeden z moich ulubionych superbohaterów Marvela. I uważam, że jest jedną z tych nielicznych naprawdę postaci w moim życiu, które są dla mnie kwintesencją superbohatera. Nie tylko już nawet z Marvela, tak? Liczę to na przykład jeszcze Janka Śniega z Gry o Tron. Że takie naprawdę pure postacie, ale nie odrealnione, tak jakby odrealniony Steve Rogers. No, uwielbiam ten serial za Johna Walkera, który jest dla mnie jednym z najlepszych rzeczy, które dała nam czwarta faza. Z jednej strony fajnie wyprowadzili Buckiego, z drugiej strony Bucky mnie po prostu wkurwiał w tym serialu, to była jedna z ostatnich rzeczy, których bym się spodziewała. Ale to myślę, że to już była bardziej kwestia tego, że ja co miałam się na zachwycać Buckiem, to się nazachwycałam. I tak jakby zachwycałam się chyba za 50 tysięcy różnych osób, bo miałam dosłownie obsesję na punkcie tej postaci swojego czasu. No a poza tym ja bardzo polubiłam postać Walkera, a no Bucky bardzo swoim zachowaniem uderzał w Walkera, czym mnie po prostu chyba mi drażnił. Fakt, że on był w tym zabawny. On miał ten taki śmieszny vibe starego dziada, ponuraka. No ale no, ostatecznie no, przeszła ta postać też fajną drogę, miło się patrzyło na wreszcie uśmiechniętego, wyluzowanego Buckiego, który pije piwo i podrywa siostrę Sama. No super rozwinęli ich relacje, w tej relacji zawsze był potencjał, no i tutaj to pociągnęli, wykorzystali też no, fajną chemię, jaką mają Anthony Mackie i Sebastian Stan. Także no, co by tu dodać? No, bardzo mi się podobało i czekam na więcej Walkera. No i na kapitana Ameryka czwórka. A! Nie podoba mi się tylko wątek Power Brokera i całej tej, jak ona miała, Sharon Carter.
Tak.
No to ten, to nie, to kompletnie mi nie leżało. A, no i przepraszam, był fantastyczny Zimo i humor był on point, aczkolwiek tu przyznaję, humor jest u mnie z jednej strony i plusem i minusem, bo ten humor był fajny i nie było go za dużo, ale z drugiej strony okłamali nas trailerem. Bo trailer zapowiadał takie totalne buddy movie, gdzie oni będą się, gdzie cały czas będą śmieszki, a po czym się okazało, że oni te wszystkie żarty z tych wszystkich odcinków wcisnęli właśnie w ten krótki trailer. I to by było na tyle. Na przykład, nie wiem, scena tej terapii, która w zwiastunie była właśnie zapowiadana jako jeden z najbardziej humorystycznych akcentów w serialu, to tak trochę nas właśnie wprowadzili na minę, tak jakby zmylili nas, bo ona się faktycznie zaczęła tak humorystycznie, po czym przeobraziła się w jedną z takich bardziej emocjonalnych scen.
Ja tylko dodam, że mimo tego, co powiedziałem wcześniej, to doceniam różnorodność gatunkową MCU, więc cieszę się, że coś takiego powstaje, nawet jeżeli nie jest to dla mnie. To co? Kolejna produkcja.
Dawaj.
Loki.
O, tu będzie rozjazd. To wiedziałam od razu.
No, będzie. U mnie drugie miejsce.
U mnie jest 11. To i on jest już w dziale tych produkcji takie... trochę straciłam czas na oglądanie tego. Niestety.
Ciekawe, bo to chyba najważniejsza w sumie, biorąc pod uwagę wydarzenia...
Ja wiem.
...dotyczące przyszłości.
Ja wiem.
...produkcja czwartej fazy, bo pozostałe to też jest ciekawe w tej czwartej fazie, że ona jest taka bardzo z boku. W sensie,
tak,
to są
że
takie spin-offy
trochę. Tak, że trudno znaleźć te takie produkcje, które faktycznie jakoś tam prowadzą do tego ostatecznego Avengers, który nie pamiętam nawet jak się nazywa. Nie wiem, kto jest... bo tam jest jeden z The Kang Dynasty, ale to nie jest chyba to ostatnie.
Ostatnie to jest Secret Wars.
A, no to Secret Wars. No to Secret Wars jest takim naszym endgame w tym momencie, tak?
Tak.
No i w zasadzie to prowadzi do tego Loki... Trochę Strange, trochę może WandaVision, tak. Ale to WandaVision to jest bardziej wstęp do Strange'a. No i trochę ten Spidey, co nie może znaleźć drogi do domu. I żeby to by było tak naprawdę na tyle.
Ale to jest też naciągane z tym Spider-Manem.
Tak, więc i dlatego jak wczoraj pisałam artykuł, właśnie lista filmów i seriali Marvela na 2023 rok, to tak właśnie opisywałam, że ten Ant-Man 3 ma mieć bardzo duże znaczenie dla przyszłości uniwersum i tak jakby dla właśnie tego Avengers ostatecznego. Tak, wow, nareszcie coś będzie faktycznie takie istotne ciągłościowo.
To właśnie mi się bardzo podobało w czwartej fazie, że nie było na każdym kroku wciskania tego trzonu
sagi. Ale też nie było, a ja
sagi.
Jak już nieraz tu wspominałam, ja lubię mieć jednak ten taki trzon, ja lubię wiedzieć, gdzie to coś zmierza. Tak jak w Grze o Tron ja lubiłam to, że my zmierzamy do tego, kto zasiądzie na żelaznym tronie. To mi dawało jakiś, nie wiem, pion życiowy. A tutaj...
No tak, ale Gra Tron to była jedna historia, a tutaj masz wiele historii, które składają się
to bym polemizowała akurat.
To bym
polemizowała. Bo jednak w Grze o Tron było 50 miliardów wątków.
Nie, no było bardzo dużo wątków, ale stwierdzili, że nie zrobią z tego osobnych seriali, tylko zrobią to wszystko w ramach jednego serialu i z tego względu to musiało zmierzać do konkretnego celu. Tutaj jest trochę inaczej.
Ja nie wymagam, oczywiście, że ja nie wymagam, żeby MCU jako twór cały był tak jak Grę o Tron, to po prostu było takie porównanie, że no ja lubię jak coś ma określony ten koniec, jakiś cel, tak?
No ja mam właśnie nadzieję, że tutaj już się zacznie brak tego określonego celu.
No właśnie, no to i tutaj znowu wychodzi nasze zupełnie inne podejście do kina rozrywkowego.
Nawet nie kina rozrywkowego, bardziej adaptacji komiksów Marvela, czy jakichkolwiek innych komiksów. No dla mnie jest to super serial. Był to przez jakiś czas najbardziej komiksowy serial, w sensie nie takim, że jest to wierna adaptacja komiksu, bo w ogóle nie jest.
Tylko, że ma vibe komiksowy.
Tak, ma bardzo dużo pomysłów, takich dość odważnych jak na rozrywkowe kino. Czy tam serial telewizyjny, szczególnie takie właśnie, które, załóżmy, że jestem producentem, który ułoży wielką kasę na stworzenie tego typu rzeczy, więc co chcę? Chcę dotrzeć do jak największej liczby fanów po to, żeby sprzedać jej jak największej liczby fanów ten tytuł, żeby sprzedawać cały ten szajs wokół, zabawki, ciuchy i inne gadżety. A tutaj jest ryzyko, że tobie się to nie bardzo widziało, nie? Cały ten serial.
Nie. To mnie kompletnie nie obchodziło mnie, co się tam działo. Jeszcze pierwszy odcinek, no tam się trochę było trochę wzruszów i tak dalej. No wiadomo, ja mam ogromną słabość do postaci Lokiego, ogromny sentyment, uwielbiam Toma Hiddlestona, uwielbiam go oglądać, więc no on był jednym z największych plusów w tym serialu, bo mówię, no ja uwielbiam patrzeć na tego człowieka, uwielbiam słuchać jego głosu, oglądać jego grę aktorską i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to ja miałam bardzo duże poczucie straconego czasu niestety.
A to ja bardzo dobrze się bawiłem.
I okej, Loki też tu przychodzi przemianę, ale ja już miałam swojego Lokiego, który przyszedł przemianę. Ja uważam, no u mnie to też jest w dużej mierze po prostu zmęczenie materiału tą postacią i kompletnie nie potrafili mi tego sprzedać znowu, tak? Tak jak co do Bakiego też już tak miałam takie zmęczenie materiału, mimo że mnie wkurwiał w tym Falconie Zimowym Żołnierzu, to jednak nie miałam czegoś takiego, że to jakby to, co ta postać miała nam do zaprezentowania, to już zostało zaprezentowane. Tylko, że faktycznie on tutaj właśnie przychodził jakąś tam fajną tą drogę, fajnie się go oglądało i tak dalej, on wnosił tu dużo, a tymczasem ten Loki w tym serialu, nie wiem, czy to jest właśnie, czy to jest tylko kwestia zmęczenia mojego tą postacią, czy też tego, jak to zostało poprowadzone, że to nie jest mój Loki i nie obchodzi mnie to.
No bo to nie jest twój Loki.
Tak, ale chodzi mi o to, że w takim sensie, że to nie jest postać, która by mnie w ogóle obchodziła.
Czy mam wrażenie, że tutaj bardziej jednak chodziło o historię niż o postać?
Ale mi się sama postać też średnio podoba. Okej, on też przeszedł przemianę i też się stał lepszy i okej, fajnie, że bez Thora, że ta przemiana nie opierała się na miłości do brata, tylko to była taka faktycznie samodzielna przemiana wewnętrzna, ale z drugiej strony to tak, po pierwsze ona nastąpiła tak bardzo szybko, a po drugie była taka, okej.
Dlatego mi się wydaje, że właśnie to jest to, o czym mówisz, że ludzie już tyle naoglądali tego Lokiego i tych jego przemian, że twórcy stwierdzili, że dobra, zróbmy to na szybko w pierwszym odcinku, miejmy to z głowy, a później po prostu ciągnijmy tą mało prawdopodobną historię, która ma klimat starego science fiction połączonego z jakąś baśnią dziwną.
Znaczy nie, klimat ten serial był naprawdę fajny, bo chwilami był taki ponury, ale nie w taki sposób, jaki od razu ci przychodzi do głowy, jak usłyszysz ponury. W sensie te wnętrza tego TVA, czy one miały ten taki vibe takich dystopijnych opowieści o biurowcach. Nie wiem, czy łapiesz, o co mi chodzi.
Tak, tak, tak.
Więc nie, klimat był fajny. No podobał mi się oczywiście motyw Loki, który zakochuje się w drugiej wersji samego siebie. No, ten stary Loki też był fajny. Podobało mi się, że Loki chociaż raz w życiu się poczuł tak, jak się czuł Thor. Czyli mówię o tym finałowym odcinku, jak został zdradzony przez Sylwii. I ja w tym momencie dosłownie zrobiłam to samo, co Loki w Ragnaroku, jak Hulk tam wytrzaskał tym Thorem. I that's how it feels. No, ale no ogólnie no, kompletnie mi nie siadł ten serial. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo chciałabym, żeby mi siadł. Ja rozumiem, za co ty go doceniasz, za co docenia go wiele innych osób. No ja nie do końca. Niestety.
No i Kang, który był tam 5 minut, a zrobił dużo.
Tak, tak. No był tym złolem, który przyszedł i nam wszystko sobie opowiedział. Ale fajnie to zostało zrobione, więc akurat ta postać została fajnie wprowadzona moim zdaniem.
Dobra, to teraz najbardziej wyczekiwany chyba film tej fazy, pierwszy film tej fazy, Black Widow. Która premierę miała mieć w którym roku?
Nie wiem, ale ja w ogóle jak zerknęłam właśnie, które produkcje się liczą w czwartą fazę, to byłam w lekkim szoku. Ten film to jest czwarta faza? No, które miejsce u ciebie?
15.
U mnie też. No to, słuchaj, ja co miałam powiedzieć na temat tego filmu, to powiedziałam. Uwielbiam Jelenę, uwielbiam sceny przy stole, bo lubię sobie popłakać. Pierwszy akt jest spoko, czołówka jest fantastyczna, muzyka jest fajna, ale ogólnie rzecz biorąc to jest jeden z tych filmów, które mnie po prostu wkurwiają. Przepraszam za przekleństwo, ale to ja nie mogę powiedzieć wkurzają. Wkurwiają, bo ten film mógł być najlepszym, on mógł być numerem jeden nie tylko tej czwartej fazy, ale mógł być w ścisłej czołówce mojej w ogóle top of the top Marvela i w ogóle produkcji superbohaterskich. A niestety jest na szarym końcu.
No to jest film, który z biegiem czasu stracił w moich oczach i nie uważam, że jest jakimś gniotem, ale...
No ale to jest taki 5 na 10.
Zapchaj dziurą raczej jest. On powinien powstać o wiele wcześniej i wtedy nawet w tej formie byłby o wiele lepszy niż
byłby bardziej
teraz.
Zjadliwy w 2008 roku.
A to jest na ostatnią chwilę po prostu wykorzystanie tej Scarlett Johansson po to, żeby jeszcze to powiedzieć tą historię Black Widow sprzed wydarzeń, które skończyły jej życie.
No i żeby wprowadzić Jelenę.
Tak, i żeby wprowadzić Jelenę.
Także no, to nie twierdzę, że ten film nie powinien był w ogóle powstać, tylko tak. On powinien był powstać wcześniej tak. I w nieco innej formie, bo powtarzam, to jest ogromnie zmarnowany potencjał, naprawdę. To mógł być tak świetny thriller, gdyby oni to ciągnęli tak, jak to robili w pierwszym akcie, gdyby wykorzystali tego, chciałam powiedzieć, Diatłowa, może jakoś Drake'owa. Gdyby Taskmastera lepiej poprowadzili.
O Jezu, no.
Tak. Ja już nawet nie mówię tutaj, żeby robił go tak jak komiksowo, ale bo sam ten zamysł z filmu nawet całkiem nie, tylko po co w takim razie nazywali ją Taskmasterem i też tam postać była tak, w sumie była dociśnięta tak naprawdę do tego filmu, a była promowana jako główny złoczyńca. No trochę inaczej rozwiązać kwestię Aleksieja i Meliny, bo to, że dziewczyny się z nimi tak po prostu pogodziły i Jelena nazywa go teraz tatusiem i będą razem w jednej drużynie, sprawia, że nóż mi się w kieszeni otwiera i mam ochotę wbić mu ten brzuch w ten jego gruby, wystający bebek i...
Co to za fatfobia? No dobra, bo już
to
już
nie jest fatfobia, to nie jest fatfobia, ciocie. Ja jestem ostatnią osobą, którą możesz podejrzewać o fatfobię. Najlepszy Thor to bro Thor.
To prawda.
Nie, po prostu nie znoszę Aleksieja za jego charakter i za jego podejście, za to, co zrobił. Także, no, ale o tym już mówiłam nie raz, nie dwa.
Tak.
Nawet zwrócono mi uwagę, że za dużo wyplułam z siebie wulgaryzmów opis odnoszący
do tej postaci. 5 minut krzyczałaś.
Także kończę, zanim na nowo się nakręcę niepotrzebnie.
To co, kolejna produkcja?
Dawaj.
What If?
Znowu się pewnie zużyło, bo u mnie jest 16.
A u mnie, to u mnie niżej, 17. Przedostatni.
No, u mnie jest 3 od końca. No, ogólnie rzecz biorąc, to kompletnie nic to nie wniosło do mojego życia. Nie lubię takiej opowiastki z tym, co by było gdyby, ale tutaj kompletnie mi to nie siadło. Okej, okay, ten pierwszy odcinek całkiem, no bo wiadomo, ja jestem fanką pierwszego kapa. I tam było tak sporo takich naprawdę fajnych mrugnięć okiem, typu jak Peggy ratuje Buckiego, wciągając go za rękę, stworzy do tego pociągu i mówi, że stara, nie urwałaś mi ręki. I tam dużo było właśnie takich smaczków, no to no okej, okay, ale to wciąż było, no fajnie, tak? No i odcinek o zombiakach całkiem spoko, bo lubię zombiaki. I była creepy Wanda i znowu fajnie przedstawili, jak creepy jest związek Wanda i Visiona, tylko w zupełnie jeszcze innym creepy wydaniu. Ja uważam, że to było bardzo romantyczne, to co on dla niej zrobił.
Też tak uważam.
No ale to by było na tyle. Wszyscy sobie nam zachwalali ten odcinek ze Strange'em i on kompletnie nie siadł. No i tak jak cała reszta. Ja nawet nie pamiętam o wszystkich. No tak, ja wciąż nie obejrzałam ostatniego odcinka. Teraz mi się przypomniało.
Ja dzisiaj nadrabiałem jeden z tytułów, do którego za chwilę przejdziemy. Ja lubię ze Strange'em najbardziej i lubię najbardziej z imprezowym Torem. To są moje ulubione
odcinki.
O, mnie
tak, o Boże, jest Natalią naszą, którą serdecznie pozdrawiam. Ja z nią chyba to dyskutowałam, bo jej się chyba też właśnie ten odcinek najbardziej podobał. Dla mnie był przejmujący. Ja naprawdę miałam ciarki, żenady.
On był śmieszny. I właśnie... On miał być taki.
No ja wiem, że on taki miał być, ale no nie wiem, może oglądałam go w nieodpowiednim momencie. Miałam nieodpowiedni humor. Bo kompletnie mi nie siadł, ale to tak strasznie nie.
Mi się najbardziej nie podobało w tym całym serialu to, znaczy ja za początku go traktowałem jako taki serial trochę stojący z boku, nie traktowałem go zbyt poważnie.
Bo on taki miał być, tylko że coś tak, może tak. Stać z boku i być takie, o co by było gdyby i takie śmieszkowe i takie lekkie, no ale wciąż fajne przy tym. No to nie było, no.
Znaczy to jest fajny dodatek, ale to nie zmienia nic w moim życiu. Ja naprawdę zapomniałem, że ten serial powstał.
No to nie, no to ja się w większości wypadków w ogóle wynudziłam na tych odcinkach i więc no nie. Liczyłam na trochę co innego. Może nadrobią w drugim sezonie i jeżeli ktoś słucha nas od Myszki Miki, to czy można zamówić taki serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo chcę odcinek, jak Anakin nie przechodzi na ciemną stronę mocy? Dziękuję.
Mimo tego, że to jest też mocno komiksowy serial, to nie podobał się głównie z tego powodu, że to miała być antologia, a na końcu okazało się, że to nie jest antologia wcale, tylko wszystko zmierza właśnie ku jakiemuś wspólnemu końcowi. I
a ty tego nie lubisz.
Nawet nie chodzi o to. Powiedzieli mi, że będzie antologią, po czym nagle jest zupełnie nie antologią.
A czyli to jest to, co ja zawsze powtarzam, że strasznie to jest jedna z rzeczy, które w ludzkości najbardziej irytują. Wprowadzanie klienta w błąd.
czasami lubię być wprowadzony w błąd. Na przykład to, że zwiastuny mnie wprowadzają w błąd, to bardzo szanuję. No to,
a wiesz, że teraz będzie można za to pozwać?
Tak, i to mnie bardzo denerwuje.
A mnie nie, bo... Czy wiesz, no to nie jest na zasadzie takiej, jak robił Marvel, że była scena, która się ostatecznie w filmie nie znalazła, czy że Falcon i Zimowy Żołnierz w zwiastunie wydawali się zabawniejsi niż ostatecznie byli. Tu chodzi o takie już faktycznie chamskie bejtowanie, jak z Ana de Armas.
Ale ja nie oglądam zwiastunów, więc mnie to w ogóle nie interesuje. Staram się nie oglądać. Kolejny tytuł. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni.
To jest jeden z tych filmów, które może nie tyle straciły w moich oczach, bo za dużo chyba o tym filmie w ogóle nie myślałam. W tym jest problem. On ogólnie nie wniósł jednak ostatecznie wiele do mojego życia. Nie pamiętam nic z niego zbyt dużo. Pamiętam, że się dobrze na nim bawiłam. Ale to by było na tyle, więc jest 9.
U mnie 7. Bo on nie wniósł...
Wciąż uważam, że to jest dobry film.
Tak, nie wniósł zbyt wiele do życia, ale to był taki lekki, miły, przyjemny film. Mimo wszystko wnoszący dużo do MCU.
I on był faktycznie inny.
Tak, zupełnie
tak,
inny.
Tak, on nie wniósł nic do mojego życia, ale do MCU faktycznie był inny, był taki baśniowy, w takim naprawdę bardzo fajny sposób. Ta dwójka głównych bohaterów, to oni byli tak fajnie, to mówię chyba za każdym razem, jak wspominamy o tym filmie.
Powrót Trevora Slattery'ego też był w pytaniu.
A, no i Dupoń do tego. Tak. No i motyw z karaoke. Bardzo chętnie poszłam z nimi na to karaoke. I z Wongiem. W ogóle uwielbiam to, że Wong jest takim running joke'iem tak. w czwartej tak. No i dobrego złoczyńcę mają.
Tak, tak, tak. Który tak naprawdę wcale nie jest złoczyńcą takim stereotypowym.
No nie jest stereotypowym, ale jest złoczyńcą. No, jest, no nie jest tak. drugim Thanosem czy Lokim, bo przypominam, że Loki w Avengers to był stereotypowy, tak. sztampowy złoczyńca. Tak.
Bardziej się nie dało. Ale ogólnie to bardzo, bardzo miła odmiana od Black Widow.
Tak, nie, to był taki miły, fajny film na lato, o którym nie myślisz już miesiąc później. No i dla stąd miejsce 9.
I rzeczywiście dużo. W sumie zapomniałam o tym, że to jest przecież cały kulturowy w ogóle wkład nowy, którego wcześniej nie
tak,
było w MCU.
Tak, tak, tylko że myślę, że przy nawale tych bardzo wielu różnych produkcji on gdzieś tam zaginął w tej naszej pamięci.
No bo to było takie wprowadzenie. Ja myślę, że druga część będzie lepsza.
Tak, gdyby może tych filmów dookoła było mniej, albo były mniej właśnie takie wyraziste, mniej różnorodne, to bardziej byśmy zapamiętali. A tak to, no mówię, fajny film, ale nie wstrząsnął mną jakoś bardzo.
No tak, ale nadal wysoko dość na liście się znalazł.
No on jest w połowie, no.
No. To teraz film, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny w tej fazie, czyli Eternals.
Ja mam wysoko Eternals.
Ja
aż
też.
W sumie sama się ostatecznie zdziwiłam, bo u mnie jest 6.
U mnie też.
Oh my god!
Ale to jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem, że ten film jest długi, czego ja nie cierpię i rzadko wybaczam twórcom, kiedy filmy są długie, to jeszcze ma taką sposób narracji, który nie do końca mi odpowiada, zazwyczaj. Być może to jest kwestia tego, że to jest Marvel, więc trochę przymykam na to oko. Więc jest dużo takich elementów, które teoretycznie nie powinny mi się podobać, a jednak coś się stało, że mi się spodobały. Prawdopodobnie to, że to jest z jednej strony coś, co się rozgrywa kompletnie w oderwaniu od MCU, tak na dobrą sprawę.
I właśnie miałam powiedzieć, że ja w sumie tak, teraz jak ja wspominam to Eternals, to ja tak nie wspominam tego do końca jako film Marvela,
no
tylko po prostu Eternals.
A z drugiej strony to bardzo dużo wnosi, szczególnie jeśli wierzyć dodatkowo jeszcze z dzisiejszej perspektywy plotkom, to bardzo dużo wnosi do przyszłości MCU, ponieważ Eternals mają dość dużą rolę odgrywać w przyszłości. I powrót Celestiali, którzy mają sądzić Ziemię.
Jakim plotkom?
Podobno ma się na podstawie całkiem nowego komiksu Judgment Day, czy nawet eventu, to jest chyba event, obecnie chyba trwający, czy właśnie zakończony, nie wiem, ja ostatnio nie jestem na bieżąco z nowymi komiksami. Judgment Day, w którym doszło, nie wiem, czy tam była walka między Eternals i Avengers, w każdym razie Celestial miał chyba zniszczyć świat, coś takiego, jakiś taki kosmiczny kataklizm, więc jeśli faktycznie coś takiego się pojawi w drugiej części Eternals na przykład, o czym te plotki najnowsze mówią, no to wtedy Eternals będą mieć rzeczywiście duży wkład w MCU. I mimo tego, że początkowo tego nie widać po pierwszej części, to w przyszłości to nabierze rozpędu.
A my chyba w ogóle o tym rozmawialiśmy, jak omawialiśmy Eternals, że ten film zyska tak, z czasem, na zasadzie takiej, że on teraz się wydaje totalnie oderwany, ale po czasie będzie, o jednak faktycznie to było ważne i ludzie na pewno wracać do tego filmu, bo nic z niego nie pamiętam. Ja pamiętam całkiem sporo i ja naprawdę bardzo dobrze wspominam ten film. Bardzo dobrze, fajnie wspominam tak. bohaterów, bardzo podobał mi się ten klimat tego filmu, więc tak, to jest jeden z bardziej udanych filmów Marvela ostatnich lat, moim zdaniem.
To jest zupełnie nowy klimat, tego w ogóle nie było. Ja czegoś takiego
tak. Tak, to był ten taki naprawdę fajny eksperyment, który tak bardzo do mnie trafił. Okej, on miał tam swoje mankamenty, które mówiliśmy, jak omawialiśmy odcinek, który zresztą był moim pierwszym odcinkiem w Comicsmana.
A, to prawda.
Tak, ale no ja, to jest właśnie ta produkcja, która mimo, że miała mankamenty, to ja jednak wspominam ją bardziej za te plusy, więc zaraz przypomniała mi się Sprite, który za bardzo lubiłam, ale nawet ona tam ostatecznie całkiem. No także no Druig, ja uwielbiam jego postać. Także spoko.
No są tam pewne dziury logiczne i trochę niewykorzystanie deviantów, ale ogólnie więcej plusów niż minusów moim zdaniem.
Tak, moim zdaniem też.
Kolejny, ósmy już tytuł. Hawkeye.
No u mnie jest na 10 miejscu.
U mnie na 4.
U mnie to jest case chyba Shang-Chi. Ogólnie oglądając to, bawiłam się całkiem spoko. Było całkiem okej. Było trochę mankamentów, ale był świąteczny klimat, był piesek, była Jelena. Ale ostatecznie to tak jakby ani to dużo wniosło do mojego życia, ani ostatecznie moim zdaniem chyba też do uniwersum i tak. No było sobie to było, no i już nie ma. W takiej zasadzie.
Ja lubię ten serial za klimat i niekoniecznie chodzi mi tu o świąteczny klimat, tylko ogólnie za ten nowojorski klimat. Lubię za to, że w końcu zaczęło mi zależeć na postaci Clinta Bartona, bo wcześniej miałem go kompletnie w dupie i mógłby umrzeć zamiast Quicksilvera, nic by się nie stało.
Bardzo mi się podobało to, jak oni wprowadzili ten motyw. Nie wiem, czy to było tak, bo było w komiksach, nie pamiętam. Dlaczego to on był ulubionym Avengerem Kate? Bardzo ładnie to ograli, że on był tym dowodem, że nie musisz mieć supermocy, tak, żeby być superbohaterem. To miało tak fajne przesłanie.
Tak, to też było w komiksach. No, przede wszystkim Kate Bishop to jest jedna z fajniejszych postaci chyba czwartej fazy, przynajmniej moim zdaniem.
No mnie ona sama z siebie tak trochę denerwowała, mówiąc szczerze, ale bardzo lubię jej dynamikę z Jeleną, tak, i liczę na więcej tego.
Wspomniany przez ciebie piesek oczywiście, no ale nie możemy też zapominać o polskim wątku i o kolegach polskiego wątku.
No tak, Boże, jak mogłam, panie Piotrze, najmocniej przepraszam. Oczywiście Piotr Adamczyk i... Wikinac, rozumiesz to? Piękne.
Oraz Kingpin, który powrócił z Daredevila. Znaczy inny, odmieniony Kingpin, ale ten sam aktor go grający i to było naprawdę coś pięknego.
Mi teraz, przykro mi, ale mi teraz wszystko, co się kojarzy z Daredevilem od MCU, wywołuje na mojej twarzy grymas, także nie wspominałam tego Kingpina. Tak.
Więc nie wiem, czy coś jeszcze. Dla mnie to całkiem jedno z lepszych. No, czwarte miejsce to jest tuż za podium.
No u mnie on jest czwarty z seriali.
U mnie ogólnie seriale przodują, ale to już w tej sekcji końcowej wniosków. Kolejny tytuł, Spider-Man No Way Home.
O, czekałam, dwójeczka u mnie, no, mocna dwójeczka.
To u mnie szesnasteczka. Trzeci od końca jest ten film.
Oh my god, nie, to u mnie dwójeczka, jeżeli chodzi o najlepsze, ale jedyneczka, jeżeli chodzi o serduszko. Naprawdę, ja tak dobrze wspominam ten film. Ostatnio parę dni temu sobie wspominałam i znowu się popłakałam.
Znaczy ja też go dobrze wspominam, dobrze się na tym bawiłem, ale to jest trochę przypadek what if. Dla mnie ten film mógłby nie powstać, nic by się nie stało. Dla mnie to stracony czas ekranowy. W sensie, on jest trochę w stylu to był tylko sen. Wiesz,
znaczy,
co chodzi?
Tak, no, trochę się co do tego zgadzam.
Denerwują mnie takie rzeczy.
Ale nie, no, tutaj było tyle tego serducha, to mi dało tyle radości, tak mnie to wzruszyło. Tak w ogóle wywindowało postać Petera, tego Toma Hollanda, w moim osobistym rankingu najlepszych superbohaterów. Może no, piękny film. To tak naprawdę jest fanserwis The Movie, ale to jest właśnie taki fanserwis, jak ja kocham.
To ja właśnie taki fanserwis, którego ja nienawidzę i to jest takie granie na sentymencie, którego ja nie lubię i... Ja nie jestem ani zżyty z filmami z Tobym Maguire'em, ani nie jestem jakimś specjalnym. Znaczy, lubiłem filmy z Garfieldem, kiedy one wyszły, ale zaakceptowałem to, że umarły i nie potrzebuję powrotu.
Znaczy, mi się też w tym filmie podoba to, że on naprawia kilka błędów właśnie tych starych Spider-Manów,
tak,
czyli
no
to że
akurat plus,
ci
tak.
Złoczyńcy byli tacy wtórni, że opierali się na tym samym schemacie w gruncie rzeczy, w większości, tak, bo Sandman się tu wyróżniał. Że no, ogólnie koleś był spoko, ale w wyniku nieudanego eksperymentu stał się złoczyńcą. I oni to fajnie tu grali. Także no nie, ja naprawdę uwielbiam ten film. Jest to jeden z moich ulubionych filmów Marvela, jeden z moich ulubionych filmów superbohaterskich.
No to u mnie to zdecydowanie nie podpisuje się pod tym, co powiedziałaś. No dobra, pierwsza połowa za nami. Czas na drugą połowę. Moon Knight.
A u mnie jest dosyć wysoko, bo jest na 7 miejscu.
U mnie na 8.
Ale w sumie nie mam jakoś dużo do powiedzenia na temat tego serialu. Ostatecznie podobał mi się chyba ciut mniej niż podobał mi się tuż po premierze.
Tak, ja mam to samo właśnie.
Bo jednak jakoś tak wspominam go jako taką jedną z bardziej tandetnych produkcji. W sensie nie wiem, czy to jest kwestia tych koszmarnych efektów specjalnych.
Pewnie
prawdopodobnie tak. Ale tak, podobał mi się Konczu, podobał mi się tam, wiesz, ta psychologia tego serialu. Ale to jest jeden z tych seriali, które też były fajne, można było to zrobić lepiej.
Znaczy ja nadal uważam, że ciąg dalszy będzie lepszy. Ja zawsze mam problem z wprowadzeniami, bo wiem, że one muszą mieć pewne elementy, których się przeskoczyć za bardzo nie da.
Tej ekspozycji, tak, tak.
Tak, ja tego nie lubię, bo ja nie mam nic przeciwko, żeby wrzucać mnie po prostu w środek historii, żebym ja się z czasem dowiadywał rzeczy dotyczących postaci. Rozumiem, że w takich produkcjach jak produkcja MCU trzeba trochę inaczej i prościej, ale było bardzo... To, że on jest na 8 miejscu, czyli nadal w pierwszej połowie, ale nie jakoś super wysoko, to nie znaczy, że to jest zły serial, bo tak nie
tak,
uważam.
Ja uważam, że
to jest bardzo dobry serial.
Ja też uważam, że to jest może nie bardzo dobry, ale uważam, że to jest dobry serial. Jeśli chcę powiedzieć, że faktem on jest taką ekspozycją i dlatego on umieszcza no, stosunkowo jednak i tak wysoko ze względu właśnie na fakt, że ja go traktuję jako taki wstęp, ja mam do niego takie trochę podejście. Ja mu, on mi się podobał mimo tego, że był ekspozycją. Tak? No bo są takie
no
ekspozycje,
tak
które kompletnie mi nie leżą. Bo są tak jakby nie będziemy się starać, bo wiemy, że i tak wrócisz na następny sezon, tylko że faktycznie jakoś tam musieli nas tu wprowadzić i fajnie to wprowadzili, bo dla mnie jest właśnie ten sam case co Ród Smoka, tak, na zasadzie jakoś tam musimy ocenić ten pierwszy sezon, ale tak jakby nie do końca jesteśmy w stanie ocenić serial już po prostu to jako serial, tylko po tym pierwszym sezonie, bo ten pierwszy sezon to było tylko rozstawienie pionków na szachownicy, tak? I większa akcja będzie dalej, więc im będzie dalej, tym będzie lepiej i ja tak patrzę na Moon Knighta, że ja widzę tu bardzo duży potencjał i że jak oni to pociągną dalej, to wtedy ten pierwszy sezon też o wiele bardziej zyska w naszych oczach. A przynajmniej
też
taką mam tak nadzieję, bo równie dużo mogą sknocić na następny sezon.
I to jeszcze jest też lekcja dla Sony. Tak się wprowadza postacie z dupy, które mają szansę później się rozwinąć, a nie, kurwa, ogłaszasz, że zrobisz film o postaci, która pojawia się w 3 komiksach. Chodzi mi oczywiście teraz tutaj o dziewczynę głównego bohatera.
Jak robiłam ten spis filmów i seriali Marvela na 2023 rok, no to ja robiłam MCU, ale tam w ostatnim akapicie dodałam, tak, że będzie jeszcze ten kontynuacja tego Spidermana uniwersum, no i Boże, ty bym nieszczęsny Kraven The Hunter. I to mnie tak strasznie boli, że będzie grał go Aaron Taylor Johnson, więc ja muszę na to iść. I ja wiem, że ja będę podwójnie cierpiała, bo ja cierpiałam patrząc, jak męczył się Matt Smith w Morbiusie. Tutaj to będzie dla mnie tortura.
Mnie cieszy Kraven tylko dlatego, że będzie okazja do omówienia Kravena komiksowego. A sam film w ogóle
znaczy, no,
nie czeka.
No, mnie z drugiej strony cieszy też, że będę mogła sobie tam przez, nie wiem, 2 godziny, załóżmy, życia popatrzeć na piękną twarz Sharona Johnsona. No cóż, jakieś pozytywy trzeba tutaj znaleźć. No, dalej.
Być może będzie roznegliżowany, jeśli będzie miał kostium jak komiksowy Kraven.
Nie rób ze mnie troglodytki. Ale okej, tak, dzięki za info. Teraz czekam najbardziej.
Kolejny numer, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
To jest ten film, o którym mówiłam, który jednak z czasem zyskał w moich oczach. Minął mi trochę ten wkurw niezadowolonej fanki. Dociera do mnie, że trochę byłam, trudno być obiektywnym, tak, wystawiając ocenę filmowi po prostu, ale... No faktycznie bardzo moje bycie fangirl Wandy i moje jakieś bardzo wysokie, określone oczekiwania dość mocno wpłynęły. No mówię, wciąż nie jestem zadowolona z tego, co oni zrobili z jej postacią. Wciąż uważam, że zmarnowali ten potencjał. Wciąż uważam, że to jest odbicie Daenerys z końcówki Gry o Tron. Ale film jako całość ostatecznie wspominam naprawdę dobrze. Teraz prawdopodobnie oceniłabym go gwiazdkę wyżej. Ten miał fantastyczny klimat, no nie oszukujmy się. Dużo naprawdę tam było tego Sama Raimiego. On się wyróżniał na tle tam pozostałych tych produkcji w pozytywnym sensie. Miał taki bardzo autorski sznyt i on się tak fajnie wpisywał tutaj. Za każdym razem, jak myślałam o Multiverse of Madness, mam przed oczami twarz zombie Strange'a i od razu lżej mi na serduszku. Bo super, bardzo mi się to podobało. No Wanda też wygląda... Wanda też wyglądała fajnie. To jej trzeba przyznać, ona ma sporo naprawdę fajnych scen w tym filmie. Więc to nie jest tak, że to jest kompletnie tak totalnie spartaczona postać, tak jak ja twierdziłam tuż po wyjściu z kina. Wciąż uważam, że no niestety mogło być tak pięknie, no ale no nie było, ale wciąż nie była to totalna kaszana. Tak jak mówię, wspominam o wiele lepiej, cenię jednak wyżej, ósme miejsce u mnie.
U mnie 10.
No kurde, to jest... Pamiętam przecież, jak omawialiśmy ten film, to ty go bardziej broniłeś i atakowałam, a teraz ja go ostatecznie dam wyżej niż ty.
No bo są po prostu produkcje, które podobały mi się bardziej.
Nie, no rozumiem.
10 to i tak nie jest
najgorzej. Nie, no rozumiem, no ale no, ja naprawdę ostatecznie to jest jedna z tych produkcji z czwartej fazy, które najlepiej wspominam.
No u mnie na pewno na... Bo się zastanawiałem, czy to 10 miejsce to nie jest krzywdą do tego filmu, no ale były takie właśnie sytuacje dość prostackiego przedstawiania tego, co się dzieje na ekranie. Pamiętasz te płytki, na których stanęli America Chavez i Doctor Strange?
Tak,
to niestety.
No ale właśnie u mnie chyba zadziałało tutaj to, że ja wspominam jednak te rzeczy, które mi się najbardziej podobały w tym filmie, czyli tą creepy Wandę, tam ganiającą ich jak Samara z Ringu, właśnie ten Zombie Strange. Ten
tak, te wstawki horrorowe były super.
Tak, ten fajny wygląd Wandy, no i te cameosy, które mi się bardzo podobały.
A, no tak, to jest fanserwis, który ja lubię. I to jest fanserwis, który szanuję i to jest sentyment, który szanuję.
Scena z Xavierem, która była moim zdaniem fantastyczna. Była tak fajnie przemyślana, miała tak fajne drugie dno i Wanda była takim creepem, jak ona wyskoczyła i go złapała. No naprawdę, no nie Wanda, Scarlet Witch, I'm sorry. No i ta końcowa scena Wandy i Scarlet Witch z tymi dziećmi, która no rozdziera serce, no nie oszukujmy się. Także, no nie, naprawdę ostatecznie... A, no i Gargantos, który był po prostu śliczny.
U mnie minus za... po prostu rozczarowałem się tym, jak została pokazana America Chavez.
A no tak, no bo ty ją bardzo lubisz.
Liczyłem na więcej, ale mam nadzieję, że w przyszłości to się rozwinie. 12. pozycja na naszej liście, Miss Marvel. No, czekam.
17.
To wiem, co będzie na 18. U mnie 12.
No to i tak nisko.
No nisko, no, bo nie będę aż tak nieobiektywny, żeby podciągać ocenę tylko dlatego, że lubię pierwowzór, no. I pierwszy i ostatni odcinek. A reszta
tak,
uważam,
pamiętam,
że jest kompletnie generyczna, randomowa.
Pamiętam, ci złoczyńcy w tym filmie, Boże.
Znaczy, są tam pewne rzeczy, które są fajne, cały ten...
Mi się pierwsze odcinki faktycznie, ta zabawa formą, ten Avenger Code, mi się
też
podobało,
tak.
Ale później to, och no, błagam, zabijcie to, zanim złoży jaja, złożyło, bo ona wróci.
Kolejne wprowadzenie kultury, która nie jest aryjska, nazwijmy to tak. Plus historia Pakistanu, plus traktowanie ludzi o brązowym kolorze skóry w USA. No to
plus
były takie rzeczy, które faktycznie
fajne. Plus nastolatka,
która fajne.
Faktycznie się zachowuje jak nastolatka.
Tak. Jest nastolatką i w ogóle ten cały nastoletni klimat, tylko że co z tego, jeżeli fabuła jest głupia jak but.
Tak.
Tak wydumana, że po prostu... I twórcy sami nie wiedzą, o co im chodzi, bo raz bransoletka daje jej moc, później na końcu się okazuje, że ona jest jednak mutantką i w sumie tam są takie rzeczy, które nie wiesz, co z tym zrobić. No dobra, to chyba więcej nie ma sensu mówić, bo...
Nie znęcajmy się dłużej.
Tak. Kolejny Thor Love and Thunder.
U mnie jest 1.
U mnie 9.
No to niezły rozstrzał.
W połowie.
Nie, ja bardzo cenię ten film. Nie wspominam go z aż tak wielkim biciem serca jak Spidermana, ale uważam, że to jest totalnie przehejtowany film Marvela. Mi się bardzo podobał. Uważam, że ona w sobie wszystkie elementy, które powinien mieć film superbohaterski tego typu, w sensie taki bombastyczny, kosmiczny. Ja uważam, że to jest krok w przód, jeżeli chodzi o Ragnarok. Bardzo mi się podoba, jak zostało to wszystko doprowadzone. No, przyczepić mogłabym się do tego Gora, tak? Bo jednak zestawiając go z komiksowym pierwowzorem, no to wypada dosyć słabo. Ale nie, naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobał ten film. I miał fajny klimat, miał fajny humor. Ktoś może w tym momencie stwierdzić, że mam bardzo niski poziom poczucia humoru. Trudno. Ale wtedy ja rzucę, że jakby są ludzie, którym podobał się serial, który jest na samym końcu.
To jestem ja.
Także, chociaż nie, no tam też było pierwsze kilka, ale dojdziemy do tego.
Dojdziemy,
nie wyprzedzajmy faktów.
No ja najbardziej żałuję, że ten film został okrojony, bo miał być z tego, co chyba sam Waititi mówił, nie?
Tak.
Początkowo wersja pierwotna była bardzo długa. Ja oczywiście się nie spodziewam, że ktoś 4-godzinny film do kina wypuści, szczególnie tego typu. Ale
powiedz o Jamesowi Cameronowi.
Dużo dobra poszło do kosza niestety i z tego powodu jest mi przykro. Ale uważam, że to jest całkiem mocny film też. Zgadzam się z tym, że jest przehejtowany. Ja nie wiem za bardzo, co ludziom chodzi do tej pory.
Ja też nie wiem, naprawdę.
Efekty specjalne efektami specjalnymi, ale to nie jest powód, żeby kurwa twierdzić, że to jest kompletny śmieć, po prostu do niczego się nie nadający, bo tak nie jest.
Tak, no faktycznie, no dobra, do tych efektów specjalnych mogłam się przyczepić, ale one mi tak pasują po prostu do konwencji tego filmu, że był koszmarny.
No to akurat fakt.
No i przepraszam, ale raz jak jako zajął. No cudo.
Nie, no dużo tam jest plusów. Więcej plusów niż minusów zdecydowanie.
A na przykład ja widziałam, że wśród tych hejtów bardzo dużo osób powtarza, że no humor był beznadziejny, no bo ile można się śmiać z drących ryjce kół. So, tak, można się z tego śmiać w nieskończoność.
Mnie bawią do tej pory.
Nie też. No cóż, no, najwidoczniej mam bardzo niski poziom poczucia humoru i przynajmniej lepiej się bawię w życiu niż ludzie, których nie bawi Love and Thunder.
To fakt.
Nie, no każdego bawi co innego, ja to rozumiem, tak? Jest sporo rzeczy, które bawią większość chyba kinomanów, a ja siedzę zażenowana, ale no cóż. O, no tak było na przykład teraz z Wednesday. Wszyscy się dookoła zachwycają, a ja siedzę i... Okej.
Okay. Ja mam tak z polskimi komediami z lat 90. pokroju Killera i...
Nie, wchodźmy na te tereny, bo chłopaki nie
dobra.
Płaczą, to jeden z moich ulubionych filmów.
Tak. No właśnie, moich nie. W sensie nawet bym nie nazwał... No, nieważne. Numer 14. I Am Groot, którego dzisiaj musiałem nadrabiać, bo tak kompletnie zapomniałem, że ten serial istnieje.
Ja z tą produkcją miałam ogromny problem, bo ona jest tak totalnie zbędna, ona jest tak z tyłka wyciągnięta, a ona jest tak urocza w tym wszystkim. No u mnie jest 13, bo tak jakby ja go, nie wiedziałam, gdzie go umieścić, więc ja go sobie zostawiam na koniec i po prostu tak, mówię, dobra, w momencie, kiedy będzie to przejście między produkcjami, które uważam za nie do końca tak dobre, ale ogólnie znajduję w nich jakieś plusy, a tymi, które ogólnie mnie zawiodły, tak naprawdę zawiodły, no i dałam go tu pomiędzy, więc jest 13 miejsce.
Ja mimo mojej ogromnej miłości do Strażników Galaktyki umieściłem ten serial na samym końcu, bo ja w ogóle nie rozumiem, po co to powstało. Ani mnie to nie bawiło, ani mnie to nie rozczulało, wkurwiało mnie ten Groot. Miałem ochotę mu jebnąć w zęby. Denerwował mnie, ale ja nie lubię Baby Groota bardzo.
No i to jest pies pogrzebany.
W sensie...
Uważam, że nie wiem, po co to powstało, po co oni wyrzucili te pieniądze, ale to jest najlepiej zmarnowane kilka minut mojego życia, czy tam kilkanaście.
Tam trwa chyba 10 minut odcinek, czy coś koło tego? Nie, 6 chyba minut.
Pięć
z czego minut. Tak naprawdę 3 minuty to jest odcinek, a pozostałe 3 to są napisy.
Tak. No to tak mówię, kilka czy tam kilkanaście minut.
To mogła być taka animacja YouTube'owa, darmowa. Która jest rysowana ręcznie, taka klasyczna animacja i może wtedy by to jakoś się bardziej broniło, nie wiem, no ja nie rozumiem, ani mnie to nie bawiło, ani nie rozczulało, więc dla mnie to jest najgorsza produkcja czwartej fazy. Nie uważam, że to jest jakiś straszny syf, bo może jak masz 4 lata i lubisz słodkie potworki, to będziesz w zapętleniu oglądać, ale to nie jest dla mnie kompletnie, mimo tego, że kocham bajki.
No co ja mówię, no dla mnie to nie, naprawdę nie wiem, po co to powstało, ale było, miło mi się to oglądało. No było fajnie. Nie czułam żenady, jak w przypadku produkcji, które znajdują się za nim.
No właśnie, teraz przechodzimy do kości niezgody.
Aha.
Do serialu, o który się prawie pokłóciliśmy.
To już?
Numer 15, She-Hulk.
No to u mnie jest 18. Sam koniec.
U mnie sam początek, pierwsze miejsce.
Gdybym mogła, to dałem 118. To jest takie, przedostatnie jest Miss Marvel, której i tak nie lubię, uważam, że to jest koszmarny serial, ale później długo nic i She-Hulk.
Dla mnie to jest nie tylko najlepszy serial, tylko najlepsza produkcja, nie tylko czwartej fazy, tylko ogólnie. Uważam, że to jest najlepszy Marvel, jaki powstał.
To jest piękne, u ciebie jest 1, u mnie 18.
Tego się spodziewałem akurat.
Ale błagam, nie wchodźmy w dyskusję.
Nie musimy, już dyskutowaliśmy na ten temat.
Drodzy słuchacze, jeżeli nie słuchaliście naszego odcinku o She-Hulk i chcecie wiedzieć, jakie były nasze opinie i jak bardzo się nie zgadzamy na ten temat i chcecie się dowiedzieć, jak brzmi wkurzony Sergiusz, to zapraszamy do słuchania odcinka o She-Hulk. Polecam serdecznie, jeden z najciekawszych naszych odcinków, moim zdaniem.
Ja również polecam. Dobra, kolejna pozycja. Teraz tak całkiem świeżo. Werewolf by Night.
No mnie jest 12, w ogóle zapomniałam o nim, jak doskonale wiesz.
Tak, przed nagraniem odcinka pytałaś się, ile z tych pozycji
tak,
wyszła
czego
ci
mi tu brakuje.
Mniej.
No, ogólnie dałam go właśnie nad... Ja jestem Groot pod Lokim, bo ogólnie, no tak jak mówiłam w odcinku, w którym go omawialiśmy, to jest potwornie niewykorzystany potencjał, moim zdaniem, koszmarny scenariusz. I no ogólnie nie bawiłam się jakoś wybitnie dobrze, ale też nie cierpiałam. Szanuję bardzo za to, że w ogóle powstała taka produkcja w ramach MCU. Klimat był naprawdę super. Podobała mi się bardzo scena w klatce, o czym wspominałam w tamtym odcinku chyba 15 tysięcy razy. Charakteryzacja, wiem, że tobie się nie podobała do końca, mi się podobała, już tego wilkołaka. No i humor miał taki specyficzny, właśnie idealnie pasujący do klimatu. Także spoko, ale no wciąż takie no 5 na 10.
U mnie numer 11 i mimo tego, że doceniam mocno, głównie za to, że jest to krok naprzód wyjścia z formuły Marvela. Bardzo. Chyba to jest najbardziej odrębny.
Odstająca. Tak, odstająca produkcja od pozostałych. Bo poza tym, no to chyba najbardziej odstają tylko WandaVision i Doctor Strange.
Ale one też odstają, no Eternals też, ale one odstają.
Odstają,
w pewnych
odstają
momentach.
Ale gdzieś tam pasują, tak? Gdzieś, one ogólnie konwencyjnie tak jakby i się wpisują, i się nie do końca wpisują, tak jakby mają ten różny klimat, są eksperymentalne i tak dalej, ale ostatecznie jednak jak stawiasz je w jednym rzędzie z pozostałymi Marvelami, to widzisz te punkty wspólne.
Tak,
a ten Werewolf by Night jest tak totalnie z czapy.
Ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł.
Tak, tak.
I to jest też fajny pomysł w ogóle na wprowadzanie pewnych postaci, które są ryzykowne. Że robisz taki special.
I jak się nie przyjmie, no to trudno, tak. No to jest gdzieś z boku, tak? Nie zwracajcie na to uwagi, niech se tam żyje.
Dokładnie w ten sam sposób Werewolf by Night został w komiksach wprowadzony przecież, w tych takich seriach, które służyły temu, żeby nowe postacie teasować i jeżeli się spodobają, to później będziemy ciągnąć to dalej. I mam wrażenie, że MCU robi, znaczy Marvel Studios robi bardzo podobnie. Z rzeczy, których nie dodałaś, bardzo szanuję za Man Thinga, który mi się bardzo podobał i chcę go więcej.
A, o Jezu, był śliczny, był piękny! Zapomniałam o nim, jak mogłam!
Przedostatni film na naszej liście, Black Panther, Wakanda Forever.
On jest 14 i on się czyli jest poniżej IMDb, czyli zalicza się do filmów, które uważam za naprawdę nieudane po prostu. I to jest film, który też stracił w moich oczach, jak pisałam recenzję. To byłam znacznie łaskawsza, mimo że zjechała w tym filmie w gruncie rzeczy. Byłam znacznie łaskawsza niż jestem teraz i to uważam, że była właśnie kwestia tego, że bardzo mnie wzruszył sposób, w jaki pożegnali Chadwicka. Ale poza tym nie podobał mi się ten pierwszy akt, okej, zapowiadał się obiecująco. On miał swoje elementy, które były naprawdę fajne, ale on ma właśnie też dużo tych elementów, które mnie irytują, czyli na zasadzie tak niewykorzystanego potencjału. To mógł być tak fajny element katastroficzny. Mogli zrobić super scenę bitwy morskiej. A, wiem też z jakiego powodu ten film mocno stracił w moich oczach. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie powiedziałam po wyjściu z kina z drugiej części Awatara. Że Awatar wyciera podłogę Black Pantherem.
Do Awatara się nie odniosę, bo nie oglądałem, nie zamierzam. A co do Black Panthera, to dla mnie to jest numer 5. Co chyba czyni go najlepszym filmem czwartej fazy w moich oczach.
Okej, tak jakby każdy ma swój głos, przepraszam.
Nie, no podobało mi się wszystko. Uważam, że to jest zajebiste rozwinięcie pierwszego Black Panthera. Fajnie, że Shuri wyszła na pierwszy plan. Trochę przypadkowo tak naprawdę, bo gdyby Chadwick Boseman nie umarł, to prawdopodobnie nadal byłaby drugoplanową postacią.
Tak, ja coś widziałam, że coś wyciekło, o czym miał być ten Black Panther.
Tak, i mi się kompletnie to nie podobało, więc nie chcę powiedzieć, że cieszę się, że Chadwick Boseman umarł, ale cieszę się, że ten film tak nie wygląda, jak miał wyglądać w początkowym zamyśle. Bo jakaś podróż ojca z synem, przygody, to Thor to zrobił chyba lepiej. Chociaż jeszcze w sumie nie zrobił, ale ta jedna scena mi wystarczyła, póki co przynajmniej. Więc cieszę się bardzo z Namora i bardzo się bałem o to, że Namor zostanie po prostu albo bardzo urealniony, albo bardzo spierdolony, bo można było to zrobić, szczególnie to drugie.
To ja się opowiadam za tą drugą opcją, jak doskonale wiesz. Tak samo tak. No, Shuri kompletnie mnie nie przekonała jako protagonistka, tak samo Leticia totalnie, tak jak mówiłam w odcinku, w którym omawiała się Black Panthera, kompletnie się nie sprawdziła w głównej roli, także no, bardzo mi przykro, ale ode mnie to jest nie. I było okej, cieszę się, że tobie się podobało, ale bawi mnie też, że te takie mniej więcej środkowe produkcje tu się u nas gdzieś tam zgadzały, ale...
Tak, tak.
Te skrajności...
Ale są takie, które są skrajnie różne.
Bardzo, tak jakby u mnie końcówka to u ciebie początek, no tylko te WandaVision na trzecim miejscu, tak?
Tak. No ja jeszcze tylko dodam, że mi się... To jest to samo, co z Ameryką Chavez. Riri Williams jest jakaś taka wciśnięta trochę na siłę. Mm-hmm,
tak,
w sensie,
zgadzam się z tym.
Ona jest, żeby ją wprowadzić, ale to nie jest to, czego się spodziewałem. Myślałem, że będzie jej więcej, że będzie... Pokaże więcej charakteru po prostu. No i przechodzimy do ostatniego. Ostatniej produkcji, którą omawialiśmy w ostatnim odcinku naszym, czyli Guardians of the Galaxy Holiday Special. U mnie 13 miejsce.
U mnie nie wiem, na ile dobrze to świadczy o tym specjalu, na ile o mojej miłości do filmów świątecznych, a na ile źle to świadczy o pozostałych produkcjach Marvela, bo mi to jest na 5 miejscu.
O Boże.
W sensie, bardzo mi się to podobało, bawiłam się świetnie, było tym, czym miało być. Nie mam się do czego przyczepić. I to jest jedna z tych produkcji, do których ja wiem, że będę wracać. Stąd wysokie miejsce, no. Jest powyżej Eternals.
Nie no, wracać to fakt, bo to jest taki, to jest taki miły film, który możesz obejrzeć, tym bardziej, że jego długość tak na to pozwala. Nie musisz tracić połowy popołudnia na to. Ale, no nie wiem, ja też mam problem trochę ze świątecznymi rzeczami. Ja nie czuję klimatu świąt od dawna, ja nie obchodzę świąt. Jedyne święta grudniowe, jakie obchodziłem przez ostatnie lata, to rocznica związku z Dorotką, a od tego roku rocznica adopcji piesków, więc to są moje święta zimowe i nie mają nic wspólnego z Bożym Narodzeniem tak zwanym. A ja, no ja tu nie czułem tego ducha świąt, nie, jakoś tak, takie było to, no tak jak mówiłem w tamtym odcinku, być może gdyby ten Kevin Bacon nie został przedstawiony w zwiastunie jako prezent dla Quilla, to może to zaskoczenie spowodowane tym, że Bacon staje się żartem, by sprawiło, że trochę wyżej ten tą produkcję oceniam, mimo tego, że to są Strażnicy Galaktyki i czekam, kurwa, od tylu lat na trzecią część, to te dodatki pokroju I Am Groot i specjala świątecznego niestety mi nie, w żaden sposób nie wynagradzają tego oczekiwania i to no, jest fajne, taka przystawka przed tą trzecią częścią, ale taka średnia, taka...
Jezu, jaka agresja!
No bo spodziewałem się na coś więcej. To są Strażnicy Galaktyki, ja wymagam od nich więcej. No,
to też fakt, bo ja wiem, że to jest twoje oczko w głowie, jeżeli chodzi o MCU.
Więc mam nadzieję, że tym udowodniłem, że nie jestem do końca fanboyem. Oceniając produkcję o postaci, którą chyba wymieniłem jako moją ulubioną postać MCU, nie?
Tak, tak, właśnie zapomniałam wtedy o tym wspomnieć.
Co prawda jest to trochę inna postać, bo mi chodziło jednak o tego starego Groota.
O, tak, pierwszego Groota,
więc
tak.
Trochę inna postać, no ale no, o czymś to świadczy, że te produkcje strażnikowo-galaktyczne nie są zbyt wysoko. Odcinek chyba się kończy powoli.
Tak, no bo skończyły nam się produkcje. To możemy ewentualnie jeszcze, ja sobie tylko odpalę ten swój tekst, machnąć na co najbardziej czekamy z piątej fazy.
To zanim do tego przejdziemy, to ja jeszcze swoje wnioski, o których zapomniałem.
Dalej.
Zauważyłem, że o wiele bardziej, co zresztą mnie specjalnie nie zaskakuje, podobały mi się seriale niż filmy. I ja od początku, kiedy powstałem MCU, uważałem, że to powinny być seriale, a nie filmy. Bo w serialu masz po prostu więcej czasu z tymi postaciami i możesz je bardziej polubić. I ja tak mam.
Znaczy ja ogólnie rzecz biorąc jako człowiek jestem bardziej mimo wszystko serialowa niż filmowa. Ja wolę seriale i serie filmowe niż po prostu są oddzielne filmy. No bo właśnie więcej czasu możesz spędzić z tymi postaciami. Historia może być bardziej złożona. Przeżywasz to bardziej, no dla mnie najważniejsze są emocje, tak? Przywiązanie do bohaterów, więc zawsze będzie mi bliżej do, nie wiem, Gry o Tron czy niż do... Chciałam powiedzieć Władcy Pierwszej, ale Władca Pierwszej jest serią filmową. Niż do czegoś, co jest w klimatach Gry o Tron, jest jednym filmem, tak? Także z jednej strony się zgadzam, z drugiej jak patrzę na swoje top 5, to jednak są tu 3 filmy i 2 seriale.
U mnie w top 5 jest jeden film tylko. A to jest paradoksalne, bo ja nie lubię seriali dla zasady. Jak jest serial, to od razu kręcę nosem, że kurwa, no nie, jak będzie chujowy i będę musiał stracić tyle godzin, lepiej nie ryzykować i nie oglądać. Wolę film.
No to ja jestem totalnie bardziej serialowa niż filmowa.
Ale w przypadku takich rzeczy jednak serial... Tak samo Harry Potter. Uważam, że Harry Potter byłby zajebistym serialem 100 razy lepszym niż seria filmowa. Bo byłoby
tak,
więcej wątków.
To też się zgadzam, tylko że tak jakby nie w czasach, w których on powstawał.
No to wiadomo. No.
W czasach post Gry o Tron jak najbardziej. Ja czekam, jeżeli słyszy mnie ktokolwiek tam z tego Warnera, Zrobicie wreszcie ten serial o kunstwotach? Czekam i chciałam zauważyć, że moja wymarzona obsada już zdążyła się zestarzeć i jest za stara do zagrania w tym serialu. Dzięki wielkie. Pamiętaj,
zawsze są...
Ben Barnes już nie może zagrać Syriusza.
Technologie, które odmładzają.
Tak, zapłaćmy chore pieniądze za Bena Barnesa i jeszcze wydajmy pieniądze na odmłodzenie go w każdej możliwej scenie. Fantastyczny pomysł. Przeszedł już tylko Andrew Garfield, tylko on by przeszedł jako nastolatek w tym momencie.
No właśnie miałem tak do Spidermana nawiązać, bo pamiętaj, że Tobey Maguire miał prawie 30 lat, jak grał tego nastolatka w pierwszym
Tak, tylko że wiesz, tak jakby Andrew Garfield też jest dużo dojrzalszy no tak, niż tak. jego filmowy bohater, ale on jednak ma tę urodę taką, że jego się da jeszcze sprzedać jako na małolata, a Aaron Taylor Johnson i Ben Barnes, który ma... Wciąż jest najpiękniejszym facetem świata i wciąż ma babyface'a, ale to jednak patrzysz i widzisz 30-paroletniego faceta z babyface'em, a nie małolata. On tak jakby w ostatnich latach dość mocno tak jakby nadrobił, że on w wieku 27 lat wyglądał jakby miał 12 lat, a teraz jak na złość mi nadrobił i no nie przejdzie, sorry, ale on nie przejdzie jako licealista i to byłby problem. A no ja sobie nie uważam innego Syriusza Blacka, także no jestem w kropce, ale no chciałabym serial...
Nie ma jakiegoś brata?
No, nie, ale z drugiej strony na upartego Syriusza mógłby zagrać aktor, którego ja, który był moim wymarzonym fancastingiem do Regulusa Blacka, czyli do młodszego brata Syriusza, czyli Tymoteusz Szakalaka. No on w ostateczności by się tam jakoś tam no, podpasował, ale no, to nie jest Ben Barnes, który jest po prostu moim marzeniem. Jak widziałam, ktoś w ogóle pięknie podsumował to, że jakby to nie jest mój wymysł, ten Ben Barnes jako Sirius Black, Aaron Taylor Johnson jako James Potter i Andrew Garfield jako Lupin. Jakby to jest najpopularniejszy fan casting do tych postaci, który tam, jeszcze jak były czas tego Tumblera, czy jak się tam nazywał ten portal, czy czym to tam było. To był jakiś 2012 rok i był jakiś właśnie wysyp tego i faktycznie tak jakby ogólnie fandom Harry'ego Pottera już zaakceptował tych trzech aktorów, że tak to są te postacie i koniec. I właśnie ktoś ostatnio to ładnie podsumował, że tak jakby patrząc z perspektywy czasu, to ci aktorzy mają cały właśnie fandom związany z postaciami, których nigdy nie zagrali.
Mogą zagrać? Nie, nie mogą, bo oni wszyscy nie żyją. Chciałem powiedzieć, że mogliby zagrać starsze wersje swoich postaci, ale...
No nie, no starsze wersje, no to już po tokach, tak? No bo tak jakby starsza wersja ekranowa to jest Gary Oldman, Syriusza Blacka. Także no nie, to nie przejdzie, ale no tak, no nie zmienia to faktu, że jednak chciałabym jakąś fajną produkcję z uniwersum Harry'ego Pottera. Dlaczego zaczęłam gadać o Harry Potterze?
Nie, bo serie filmowe powinny być serialami.
A, dobra.
Wracając do MCU, to jeszcze też taka może ryzykowna dość rzecz. Uważam, że czwarta faza to jest najlepsza faza MCU. Mi się podobała najbardziej.
Ja szczerze powiedzieć, że nigdy tego nie dzieliłam na te fazy. Ja nigdy nie wiem, co jest w której fazie. Więc ja to jednak bardziej dzielę na Infinity Saga i Multiverse Saga. No i no, dla mnie...
No tak jest najbezpieczniej i najbardziej logicznie.
Infinity Saga jest w moim serduszku. Z tą Multiverse Sagą na ten moment jest czwartą w ogóle fazą. Mam taki love hate relationship.
Nie no, dla mnie czwarta faza jest takim nawet nie wstępem, tylko wstępem do wstępu tak naprawdę tego Infinity Multiverse Saga.
Ale tak, tego jest tak dużo, więc no, nie wiem, no ja chyba po drodze trochę straciłam cierpliwości, trochę serducha, trochę sentymentu też straciłam. Może kiedyś wróci, zobaczymy. No na pewno stałam się bardziej krytyczna i bardziej na chłodno podchodzę do produkcji Marvela niż kiedyś. Teraz raczej bym nie zemdlała na filmie Marvela.
No, mi się podoba przede wszystkim to, że w końcu zwrócono uwagę na psychologię tej postaci głębiej niż dotychczas. Że te postacie w końcu mają więcej wymiarów niż na przykład taki Iron Man, którego tak naprawdę polubiłem dopiero w Endgame, jak umierał, bo wcześniej miałem go kompletnie kurwa w dupie. Zresztą większość tych postaci miałem w dupie.
Znaczy nie, no to uważam, że Tony Stark akurat był jedną z tych postaci, która była jedną z najbardziej złożonych w Infinity
No ale to
Sadze.
Wszystko bazowało na takich oklepanych stereotypach. Mi się to nie podobało od samego początku. Pierwszy Iron Man nie był super złym filmem, ale był tak przewidywalny, jeżeli chodzi o fabułę, a Tony Stark już abstrahuję od postaci komiksowych. Był tak oczywistą postacią, że nigdy mnie to nie kupowało.
Wiesz, ale z drugiej strony, tak przynajmniej w mojej ocenie, no to w tej czwartej fazie te postacie, które faktycznie są bardzo pogłębione psychologicznie, to może z wyjątkiem Moon Knighta, to są te stare twarze.
Tak, to
tak. Wanda, Loki,
tak,
Falcon,
ale o to mi właśnie chodzi, że fajnie, że stare postacie w końcu
ale
nabrały
oni
tej głębi.
Mieli po prostu tak, tylko że bo oni mieli ten czas, oni już mieli tą swoją no ekspozycję. Tak. I teraz był czas na zagłębianie się, więc trudno wymagać, żeby Tony Stark był w pierwszym Ironmanie na tym samym etapie, co ale Sam Wilson po iluś tam filmach.
To też się łączy z tym, o czym mówiłem wcześniej, że gdyby to były seriale od początku, byłoby o wiele łatwiej to uzyskać na wcześniejszym etapie, chociaż znając producentów sprzed tamtych 10-12 lat, prawdopodobnie i tak w tym kierunku by nie poszli. Podoba mi się to, że wprowadzono tak dużo nowych postaci mniej znanych z komiksów. Głównie dlatego, nie dlatego, że o komiksy i teraz ludzie będą je czytać. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że przez to nie ma takiego ciśnienia, żeby robić tą postać wierną oryginałowi, tylko można sobie zaszaleć. Bo Shang-Chi nigdy nie był super popularny i tak naprawdę on nie ma zbyt wiele wspólnego z komiksowym pierwowzorem, a i tak jest fajną postacią. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Mhm. To mi się podoba, że w końcu jest naprawdę powiew świeżości. Nawet nie z tego powodu, że dla przeciętnego widza, który nigdy w życiu nie miał komiksu w ręce, Miss Marvel jest jakąś postacią, której się dowiedział, tylko dlatego, że twórcy mogą te postacie brać i sobie je lepić tak, jak chcą. Tak jak James Gunn trochę zrobił ze Strażnikami Galaktyki. No. I to jest wpyte, bo to mi się właśnie bardzo podoba w MCU, że oni w umiejętny sposób te postacie przetwarzają i opowiadają te historie w zupełnie inny sposób, niż było to pokazane w komiksach. Więc to są te cechy w czwartej fazy, które mi się bardzo podobają. No i to, że jest tak bardzo rozkorzenione to, że to poszło w różnych kierunkach, a nie idzie do jednego trzonu, tylko oczywiście dojdzie do tego trzonu, ale w międzyczasie rozgrywają się jakieś poboczne wątki, które są dość rozbudowane i to jest też to, czego... To jest taki Marvel filmowo-serialowy, na którego zawsze czekałem. Żeby to było faktycznie żywe uniwersum, które ma różne zakątki i które jest różnorodne, a nie tylko takie, wiesz, główne postacie związane z Avengers, które tworzą ten cały świat i do nich są doklejane jakieś postacie poboczne, które tam z czasem zyskują popularność. Tak jak miało to miejsce wcześniej.
Rozumiem.
Więc ja jestem bardzo zadowolony, czekam na ciąg dalszy i teraz możesz powiedzieć, na co czekamy.
Bo się zagalopowałam z tą piątą fazą, po prostu 2023 rok, bo ja nie pamiętam, co mi tam zapowiedzieli. Sporo tego będzie w przyszłym roku, będą trzy filmy i będzie, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć seriali. Bo aczkolwiek tu miałam problem, czy X-Men 97 się liczy jako MCU?
Nie wiem, no chyba teraz wszystko się liczy jako MCU.
No Kraven the Hunter nie.
Znaczy wszystko w obrębie Disneya.
Nie, wiem, więc... Nie policzałem jeszcze jednego serialu. No bo to jest tylko ta kontynuacja tej kultowej kreskówki.
Tak, tak.
I na którą czekam, bo ja kocham tą kreskówkę. Z filmu będziemy mieć Ant-Man i Osa Quantumania. Kocham polski tytuł, kocham go całym sercem.
Bardzo piękny tytuł. Chyba to jest kandydat na najgorszy tytuł. Chyba przebije Black Panthera 2, jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie.
Ale nie, wiesz co, to mnie bawi. To mnie chociaż bawi.
Mnie irytuje za to, że jest niekonsekwentny. Znaczy przez to, że jest niekonsekwentny.
Przez to osa. Człowiek mrówka i osa jak Fantomania. To byłby prze...
Nie, człowiek mrówka i wasp powinni teraz zrobić dla zmiany.
Człowiek mrówka i osa... Kwantowania. Nie uważasz, że ten tytuł jest tak totalnie krytyjski, że piękny?
Nie.
No, ale wracając do tematu, no to będzie to. Będzie on też Strażnicy Trójka, no i będzie The Marvels. Tak. I ja muszę tak trochę nieśmiało przyznać, że to na to The Marvels dosyć mocno czekam.
Ja też. A trochę się boję. Po tej Miss Marvel trochę się boję.
Znaczy nie, ja kompletnie uważam, że to będzie paździerz, ale chcę znowu zobaczyć Monikę Rambeau. To jest ten powód, dla którego ja czekam. Ja bardzo polubiłam Monikę. No i wierzę w to, że udowodnią tym, którzy nie lubią Carol, że da się ją lubić, bo ja akurat lubię Carol. Nie znoszę Brie Larson, o czym też już wspominałam wielokrotnie, ale lubię samą Carol, więc może być fajnie. Na samego Ant-Mana i Osę to tak średnio czekam, mówiąc szczerze.
Chociaż to jest najbardziej chyba ważny w kontekście przyszłości.
Tak, najważniejszy, ale jak ja w ogóle bardzo długo nie oglądam zwiastuna, obejrzałam go dopiero jak w sumie to już musiałam, po prostu siedziałam w kinie, czekając na pokaz Black Panthera i po prostu puścili zwiastun Quantumania. Ja się takie, a co to kurna Star Warsy? Ma to dosyć specyficzny klimat i to na zasadzie takiej, że albo ten film będzie mi się bardzo podobał, albo uznam, że jest totalnym ścierwem, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Ale ogólnie nie interesuje mnie to za bardzo, bo tu się przyznam bez bicia, naprawdę mało mnie interesuje Kang i cały jego wątek, co jest dosyć problematyczne, bo on jest naszym Thanosem, tak? Mm-hmm. Także no to jest ten problem, że tutaj jest jednak ten trzon, o którym mówiłam, ja lubię, gdzie jest ten trzon i jest ten taki, że idziemy do jakiegoś celu, tylko ten cel mnie mało obchodzi. No ale może ten film to zmieni, zobaczymy.
Bo może coś wcześniej czekam. To zmieni. Na przykład odcinek o Kangu.
Ja, ale wiesz, komiks, a film to co innego.
No to prawda.
Na Strażników czekam najbardziej, to już wiemy. No to wiadomo. Na The Marvels czekam. Teraz ty, a propos filmów.
Nie, no to ja na wszystkie czekam. Najbardziej oczywiście na Strażników, bo to jest przegięcie pały, że tyle lat trzeba było na to czekać.
Porozmawiaj z fanami Avatara, bo ja coś pewnie istnieją.
To już jest przegięcie pały, no ale... To chyba tylko porównywalne z fanami Gry o Tron, książka, czy sagą, jak to się nazywa?
Pieśń lodu i ognia, ale wciąż jeszcze nie wyprzedziliśmy, bo minęło 10 lat.
Ja ostatnio odkryłem wspaniałą funkcję, jaką jest bot piszący. Polecam
ale
serdecznie.
Ale nie, wiesz co, ja nie miałam o tym zielonego pojęcia, ale dzięki mojej grupie książkowej na Facebooku, na której jestem, na której spędzam codziennie stanowczo spod dużo czasu, to jest koleś, który jest jednym z popularniejszych takich, on jest youtuberem, twórców właśnie, który tam w ogóle różne teorie, na które nawet ja w życiu bym nie wpadła, związane z Grą o Tron wrzuca i on pisze własne zakończenie. Na zasadzie, jeżeli jednak by się zmarło, odpukać Boże, nie daj Boże, Martinowi, to żebyśmy mieli jakiekolwiek to zakończenie, tak? On pisze jednak swoje własne.
Czyli bota nie potrzeba.
Nie, bota nie potrzeba.
W każdym razie ja na Ant-Mana chyba na drugim miejscu, dlatego że Ant-Man i Strażnicy Galaktyki to seria, przez którą polubiłem MCU. Pierwszy Ant-Man. Więc mam jakiś sentyment do tej serii i no i ten Kang i te plotki o tym, że tam się pojawi Fantastyczna Czwórka. No dużo takich ważnych rzeczy. No podobno w scenie po napisach ma być zajawka Fantastycznej Czwórki.
A dobra, to teraz czekam na ten film i czekam, czy będzie większy Kulf niż był na Love and Thunder, jak się pojawił Roy Kent zamiast Henryka Kamila. Ale jaki ja miałam ból tyłka do tej pory mam.
Bawi mnie, że przekręcasz imiona i nazwiska aktorów w nasz sposób. Niekoniecznie nasi słuchacze muszą
wiedzieć,
o co chodzi.
Nie mam zielonego pojęcia, jak nazywa się aktor, który gra Roya Kenta w Tydzie Lasso. To jest ten, który gra teraz...
Chodzi mi o Henryka Kamila.
Dobra, ale jak się nazywa... Boże, kogo on gra w tym Love and Thunder?
Herkulesa.
Boże, bo kompletnie mi wyleciało z głowy, więc już za późno jest. No, a Henryk Kamil to Henry Cavill, dla jasności. Oj, przydałaby mu się teraz ta rola Herkulesa.
Ja cały czas czekam, żeby on zagrał Hyperiona.
Dobra, to jeszcze się wypowiedz na temat The Marvels.
The Marvels jest w sumie na równi z Ant-Manem tak naprawdę, bo lubię i Carol Danvers filmową i komiksowe Monique Rambeau i Miss Marvel i filmowe też, więc no ale trochę się boję kurwa po prostu po tej Miss Marvel. No. I nie podoba mi się
zobaczymy.
To, że ona będzie się zamieniać miejscami z Carol Danvers prawdopodobnie.
Może, ja cały czas liczę, że oni nas wprowadzają w błąd i że to jest nieprawda.
Bo to byłoby trochę... To psuje trochę mój obraz tego filmu.
Teraz przechodząc do seriali, trochę ich będzie i szczerze to czekam tylko na jeden. Dobra, na dwa. Bo będzie What If, sezon drugi.
Czekasz?
Nie.
A, wymieniasz.
Po kolei.
Dobra.
Wymieniam po kolei. What If, sezon drugi. Secret Invasion. Loki, sezon drugi. Ironheart. To X-Men 97 i Agatha Coven of Chaos.
A Iko jednak nie?
Ogłaszali, że ona będzie jednak w 2024.
Aha, czyli ją przenieśli, tak?
Tak.
No i co? Szczególnie powoduje, że twoje serduszko bije mocniej?
No, jakie Secret Invasion, bo lubię Skrulli. Obstawiam, że to może fajnie ryć banie w ogóle, ten serial. Zajawka mi się całkiem fajnie, całkiem mi się podobała, zwłaszcza, że kompletnie nie mam, wciąż nie mam żadnego pojęcia, o czym to będzie. Tak się robi, moi drodzy, zapowiedzi. No, będzie znowu Nick Fury. No i teraz tutaj nie będę udawała, tak? Oczywiście będzie Milka Clark. Hello. Więc czekam, ale to jest taka jedna z tych tajemniczych produkcji. Ja nie wiem, o czym to ma być. Czego się potem tak naprawdę spodziewać. Mam tylko nadzieję, że będzie tak fajny klimat, jaki się zapowiada po zapowiedzi. Język polska nie być trudna. No, także na to czekam bardzo. Tak? To jest jeden z tych produktów, który tak naprawdę czekam, czekam. Siedzę i dajcie mi już premierę. No i czekam też na X-Men 97, no ale to tak z sentymentu do kreskówki. Przyznaję się tak nieśmiało, że liczę, że drugi sezon Lokiego jednak nie powali na kolana. Jak zobaczyłam, tam rzucał Disney Plus ten taki, tak, taką zajawkę i tam były jakieś tam przybitki. No i oczywiście, że mi się twarz uśmiechnęła, jak zobaczyłam. Twarz się nie uśmiecha, nie? Ja się uśmiechnęłam. Uśmiech pojawił mi się na twarzy.
Tak, o, to jest najbardziej poprawnie.
Tak, jak zobaczyłam Tomcia w roli Lokiego, no bo jednak jest uroczy. Także zobaczymy, może będzie, może tym razem mi siądzie. Na Ironheart, mówiąc szczerze, nie czekam ani trochę, mimo że podobała mi się ta postać w komiksach, ale zobaczymy, daję szansę, mam otwarty umysł, liczę, że mogą to jakoś fajnie pociągnąć. What If, no to nie, szczerze mówiąc, nie mam jakiejś zbytniej wiary w to, że będzie lepiej niż było, ale może mnie zaskoczą. A Agatha Coven of Chaos, to mówiąc szczerze, nie mam zielonego pojęcia, po jaką cholerę to powstaje.
No ja najbardziej na Lokiego oczywiście czekam.
No tego się akurat spodziewałam.
To jest według mnie bardziej tajemnicza, tak, najbardziej tajemnicza produkcja, ja nawet, no, ale to ja też
nawet,
wynika...
Ja nawet napisałam właśnie tutaj, że kontynuacja solowych przygód dla Faisona, które szczegóły fabularne, owiane są tajemnicą, bo my nic nie wiemy.
Tak, bo Secret Invasion, jak, szczególnie jak się zna komiksy, to jeszcze coś tam sobie można wyobrazić na ten temat.
Tak, dlatego ja wspomniałam, że dla mnie jest zagadką, tak, że tak, ja tak nie wiem.
Ale co Loki wprowadzi, oprócz tam kilku zdjęć z planu i tego, co pokazywali ostatnio w internecie, no to tak naprawdę nie wiadomo nic. Więc Loki na pewno. Ironheart, no mam nadzieję, że rozwiną tą postać z Black Panthera 2 w taki sposób, że też będę ją lubił tak, jak lubię oryginał komiksowy. Zobaczymy. Trochę mi się nie podoba, że tam mają być wątki magiczne.
Tak, ja się bardziej spodziewałam klimatu Iron Mana.
Tak, ja też myślałam, że to jakoś połączą z tym Armor Wars, który w końcu jest filmem, tak?
Nie pamiętam, ja już zdążyłam się pogubić.
Że to będzie jakiś taki, taka zapowiedź jakby, tak jak trochę Falcon i Winter Soldier jest zapowiedzią Thunderbolts poniekąd.
I Kapitana Ameryki 4.
Tak, i Kapitana Ameryki 4, tak. No nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Ja mam nadzieję, że będzie fajne, ale nie mam jakichś wielkich oczekiwań. To jest tak oddalone w czasie, że nawet nad tym nie miałem specjalnie.
Tak, bo będzie za rok dopiero. No prawie za rok, bo jesienią.
Czasu pomyśleć. What If, to tak średnio mnie interesuje. Znaczy, to jest takie miłe, fajnie sobie to puścić, ale raczej to nie będzie miało żadnego znaczenia. No ci X-Meni, no to tak... Z jednej strony cieszę się, bo prawdę mówiąc, jako dziecko oglądałem tą oryginalną kreskówkę, to zawsze liczyłem na to, że kiedyś powstanie kontynuacja, ale im byłem starszy i bardziej zdziedziały, tym bardziej miałem nadzieję, że nigdy tego nie dojdzie. A kiedy to ogłosili, to pomyślałem sobie, kurwa, co to za absurdalny pomysł. Ale z drugiej strony...
A nie, ja się bardzo cieszę.
Jestem ciekawy i też w sumie czekam. Ale tak bardziej z ciekawości niż z przeczuciem, że to będzie coś zajebistego.
Czyli to ja też, tak jakby ja tutaj nie spodziewałam się jakichś fajerwerków, tak?
A jeszcze Agatha Harkness, no to nie wiem też kompletnie, co to będzie. Mam pewne podejrzenia i mam nadzieję, że one się spełnią. Że po prostu rozwinie się ten wątek magiczny, a konkretnie wątek wiedźm, czy tam czarownic w MCU. I wprowadzi kilka fajnych postaci.
Ale ja naprawdę nie wiem. Ja nie wiem. To jest jedna z tych produkcji, które ilekroć widzę jakiegoś newsa na ten temat, takie... Po co?
Ale to fakt, jest coś w tym, że jest to dość nieoczywista decyzja. Nie wpadłbym na to nigdy.
Znaczy nieoczywista, wszyscy się jarali Agatą Harkness po WandaVision i to stąd ta decyzja moim zdaniem.
Żeby się nie przeliczyli. Niektóre postacie lepiej działają jako postacie drugoplanowe niż... No nic, zobaczymy. Odcinek się kończy. Ale nie kończy dyskusja na temat czwartej fazy, bo zapraszamy was na nasze media społecznościowe, gdzie możecie ją ciągnąć z nami i między sobą. Więc piszcie komentarze, wymieniajcie swoje ulubione filmy i seriale tej fazy i w ogóle co sądzicie o tej fazie. Instagram, Facebook, YouTube, tam możecie nas znaleźć i do usłyszenia w kolejnym odcinku w nowym roku.
Tak.
Nie będę rzucał już suchara.
Do zobaczenia w przyszłym, do usłyszenia w przyszłym roku.
Tak. Pozdro 616.
Pozdro 616.